z biznesu do słuchania.
Gościem Pulsu Biznesu do słuchania jest Jan Wrobel, dziennikarz Tok FM, który zazwyczaj zadaje pytania, dzisiaj będzie na nie odpowiadał. Poza dziennikarstwem zajmuje się także szkołą. Jest nauczycielem słynnej Bednarskiej i współtwórcą tej grupy szkół.
Jeszcze przez 10 lat byłem dyrektorem. Ja myślę, że właściwie to jest jeden zawód, nauczyciel i dziennikarz, tylko jest realizowany w różnych miejscach. Zadaniem nauczyciela i dziennikarza jest przecież to samo, żeby starać się zrozumieć trudne zagadnienia, a przedstawić je tak, jakby były łatwe.
My dzisiaj rozmawiamy o rynku szkolnym w związku ze zbliżającym się wrześniem. I takie zasadnicze pytanie Pulsu Biznesu, jak to Pulsu Biznesu brzmi, czy szkoła może być biznesem, czy można sobie szkołę, a może należy wręcz tak zaplanować jak biznes, czyli decydujemy, że nasza szkoła będzie się wyróżniać tym, że będzie przygotowywać genialnych kandydatów do zawodu dziennikarza. I pod tym kątem robimy rekrutację i nauczycieli, i innych pracowników, i uczniów, i pod tym kątem wszystko ustawiamy w tej szkole. Może tak być?
Może i nie może. To znaczy szkoła jest generalnie rzecz biorąc miejscem, w którym się łączy przeciwieństwa. I to nigdy nie wychodzi zbyt dobrze, ale nie znaleziono lepszego sposobu. Takim wzorem, do którego się można odwołać, emocjonalnym, jest hospicjum. Hospicjum nie może być tylko biznesem, prawda? Bo zabraknie tam tego, dla którego powodu swoim bliskim proponujemy hospicjum. Czasami myślimy, żeby tam się udać w pewnym momencie, trudnym momencie życia. Tam musi być ten wigor duchowy, ale zarazem hospicjum, które by zbankrutowało, nie będzie miało wigoru duchowego, po prostu nie będzie w ogóle istnieć. I na ogół hospicja w Polsce są prowadzone przez ludzi, którzy potrafią połączyć sens istnienia takiej instytucji z tym, żeby ona po prostu się finansowo spinała. I to dobry wzór do naśladowania. W szkole musi być, znaczy dobrze by było, jakby w szkole było dość podobnie. No jest taki wigor duchowy. Szkoła jednak przede wszystkim nie uczy człowieka zostania dziennikarzem czy sportowcem. Ona go po prostu kształtuje, formuje. To jest miejsce wykształcenia, a nie kształcenia zawodowego. No zarazem ona dobrze by było, jakby się po prostu finansowo spinała, jakby nie była odwrócona od świata współczesnego, w którym takie pojęcia jak zysk, strata, etc., etc., są po prostu stosowane w codziennej nomenklaturze.
A jak pan słyszy, czy widzi te wszystkie nagłówki, że dzieci nie dają rady, są przeciążone, że nauczyciele są obciążeni, przeciążeni, również nie dają rady, to pan sobie myśli, przesadzają? Czy oj, niestety prawda?
To nie jest tylko problem polskiej szkoły, ale już skupmy się na naszych baranach. W zasadzie programy szkolne są tworzone pod uczniów, którzy rzadko istnieją. Czyli o takiej niezłej kondycji intelektualnej, dobrym zapleczu kulturowym. Rozumiem przez to na przykład, że z łatwością czytają książkę, albo artykuł naukowy są w stanie przeczytać, albo obejrzeć film, powiedzmy National Geographic czy BBC jakiegoś tam i świetnie rozumieją, czym jest mowa w trudniejszych partiach. No to jest tak zwane zaplecze kulturowe. I na dodatek są tacy poukładani emocjonalnie i pracowici. No takich uczniów nie jest zbyt wielu, i szkoła nasza kuleje przez to, bo szyjemy ubrania dla, jakby to powiedzieć, dla modelek bardzo wysokich i szczupłych, chociaż doskonale wiemy, że większość ludzi na świecie to nie są wysokie i szczupłe kobiety i też musimy chodzić w tych zaprojektowanych na wąską dosyć grupę odbiorców sukienkach. Zatem rzeczywiście program jest przeładowany w Polsce od lat, zmieniają się okupanci, zmienia się nawet tak, że brak jest okupantów, a przeładowanie programów zostaje. Dodam jeszcze tylko, że to przeładowanie programów jest trochę wbudowane w system ich produkcji, bo jeżeli matematycy robią program z matematyki, a historycy z historii, zaś biolodzy z biologii i chemicy z chemii, to jak się spodziewamy, że taki zbudowany przez Frankensteina upiór nie będzie przerośnięty? Gdyby było tak, że biolodzy, chemicy i historycy siadają razem i tworzą program do historii, to wtedy zadają sobie pytania, słuchaj, co jest właściwie takiego w historii, co naprawdę kształtuje człowieka? Bez znajomości, jakie to tematyki, przemyślenia, człowiek wychodzi no, kulawy intelektualnie i duchowo. I to się zupełnie wtedy inaczej produkuje program do historii, niż wtedy, kiedy siadają historycy i mówią tak, Boże, to jest takie ważne zagadnienie. Orda mongolska w XIII wieku. No, on jest być może w ogóle ważne, ale tego charakteru kształtującego naprawdę intelekt i duchowość człowieka akurat nie spełnia. Lepiej by w zaoszczędzonym na tego typu tematyce czasie uczyć być może więcej biologii.
A mówi to do państwa historyk, proszę państwa. A jak tak pan obserwuje tą dzisiejszą rzeczywistość szkolną, to co przeszkadza szkole w rozwoju takiej szkole jak Bednarska?
Ja myślę, że oczywiście pozycja szkół społecznych jest zawsze trochę inna, bo siłą rzeczy myśmy wyrośli na pomyśle szkoły, która nie jest posłusznym elementem systemu. Nasza Bednarska jest zakładana jeszcze w ogóle przez ludzi, która w latach 80. była w opozycji przeciwko komunizmowi i uważała, że piękną przyszłością Polski będzie tworzenie w ogóle społecznej Polski.
Ale to w tym sensie jesteście starym wyjadaczem na tym rynku szkół niepublicznych, prawda? Więc też przeszliście różne czasy i zakładam, że też gdzieś tam borykacie się z różnymi problemami. Bo dlaczego dzisiaj nie jesteście na przykład siecią 300 szkół w Polsce?
Dlatego, że nie mamy państwowego wsparcia. Działamy przez te 30 lat albo obok państwa, albo trochę wbrew. Chociaż z ręką na sercu to mówię, a nie propagandowo. Większość z nas to są państwowcy i byśmy bardzo chcieli po prostu z państwem mieć ręka w rękę. No tylko co zrobić, że ono nie chce? Nie? A to jak wiadomo, w tym jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Państwo w Polsce toleruje sektor szkół społecznych. Może też toleruje dlatego, że wielu polityków, samorządowców, czy biznesmenów, sędziów, wpływowych ludzi szuka dla swoich dzieci miejsc w szkołach społecznych, więc one mają taki charakter pewnego poletka do uprawy i niech tak będzie dobrze. Natomiast nie otrzymują takiego wsparcia, żebyśmy mogli w istotny sposób zagrozić szkolnictwu publicznemu. Ja użyłem słowa zagrozić kursywą, tak, pochylonym drukiem, bo wiadomo, że w edukacji nie ma żadnego zagrażania. Jest tylko wzmaganie. Wiele szkół publicznych w Polsce, jak najbardziej tak zwanych państwowych, czyli których organem prowadzącym jest samorząd, kupiłoby to cudzysłów kupiłoby, naśladowałoby wzór takiej szkoły jak Bednarska, czy innych szkół, bo przecież my nie mamy monopolu na dobre pomysły na szkoły, jesteśmy tylko jednymi z. Tyle, że jest to tak dużo kłopotów, tak wiele jest też tego biurokratycznego nadzoru, który naprawdę nie patrzy na wigor duchowy, ani nawet na te finanse szkoły, tylko na wymyślone przez siebie wskaźniki. I tak dużo trzeba czasu i energii poświęcać na to, żeby wymyślonym wskaźnikom kontroli edukacyjnej jakoś czynić zadość, żeby szkoły nie pozamykano, że powiedziałbym tak, dobrze, że istniejemy i to jest pozytywna wiadomość, a nie ma wielkiej szansy na to, że nas będzie 300 takich szkół za 5 lat.
Ale głównie ze względu na te biurokratyczno-administracyjne kwestie, czy na przykład pewien budżet inwestycyjny, który trzeba mieć, żeby uruchomić taką szkołę?
Budżet inwestycyjny, żeby uruchomić szkołę, jest bardzo mały, bo podstawowym kapitałem szkoły jest zaufanie. Zaufanie nie buduje się
miejsce
za pieniądze.
Miejsce, no, ale sala gimnastyczna, boisko.
No tak, ale to wybaczy pani tak trochę ducha kombatanckiego, ale Bednarska powstała nie mając w ogóle lokalu. Nasze pierwsze 4 klasy były ulokowane w 4 takich pomieszczeniach edukacyjnych, 4 akademików warszawskich, za co jesteśmy po dziś dzień dozgonnie wdzięczni ówczesnemu rektorowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Później różnie to z tymi budynkami było. No sali gimnastycznej to nie mieliśmy przez 20 lat. Chodzi o to, że rodzice decydowali się płacić pieniądze prawdziwe szkole ze względu na zaufanie do nauczycieli. Tego nie da się zbudować za pieniądze, chociaż one nigdy nie przeszkadzają, nie? Po prostu z nami jest taka sprawa, że gdybyśmy mieli po prostu więcej pieniędzy publicznych do wydania, to byśmy byli w stanie mieć więcej stypendystów, więcej młodzieży, która w ogóle nie płaci za szkołę. No a że nie mamy, to tej młodzieży jest dużo jak na możliwości finansowe szkoły, ale mniej niż by można było z pomocą zewnętrzną mieć.
A to na tym rynku szkolnym jest tak, że się konkuruje o najlepszych nauczycieli i szkoły sobie podkupują tych najlepszych?
Ja przyznam, że przez te 30 lat pracy w sektorze niepublicznej oświaty widziałem pojedyncze przypadki kaperowania nauczyciela jednej szkoły przez drugą szkołę i w ogóle radziłbym uważać na pojęcie najlepszy nauczyciel, najlepsza szkoła, najlepszy uczeń, bo to są sztuczne kategorie.
Sami bywacie w takich rankingach.
Rankingi to nowotwór jest polskiej edukacji i jak najszybciej trzeba zakazać ich tworzenia, a twórców tych rankingów wysłać karnie na 6 miesięcy do szkoły, żeby się pouczyli matematyki i chemii. Dlatego, że wyniki uczniów, takie wymierzalne, na przykład maturalne, to jest bardzo ciekawa dana do analizy, ale w ogóle nie wskazuje na to, czy szkoła jest dobra, czy zła. Jeżeli mamy dziecko na przykład neurotyczne i ono pójdzie do tak zwanej dobrej szkoły i wyjdzie stamtąd z czwórkami i piątkami w stanie neurotycznego rozpadu i przez 2 lata po maturze będzie siedziało w domu i patrzyło w okno, to czy to była dobra szkoła? Najlepsza szkoła? Czy ta uczennica akurat miała takie dobre wyniki, była najlepszą uczennicą, a jej nauczyciele byli dobrymi nauczycielami? Na wszystkie te pytania odpowiadam nie, nie, nie. To była właśnie zła szkoła ze złymi nauczycielami, choć dobrymi wynikami. Nie? I i szkoda dziecka w tym wszystkim. No, jednym z tropów rozpoznawania, czy szkoła jest dobra, czy zła, nie jedynym, jest to, czy ona trochę przypomina rodzinę, czy nie. Jak no, za bardzo ją przypomina, no to łapiemy się za głowę, hello, to jednak ma być szkoła, ale jak w ogóle nie przypomina, to znaczy, że stworzono sztuczny urząd wzorowany prawdopodobnie na koszarach albo na korporacji. Co jest naprawdę, to akurat do szkoły się nie nadają te wzory dobrze. One dobrze pasują do koszary i dobrze do korporacji, niedobrze do szkoły. To znaczy w normalnej rodzinie, takiej, którą znamy, zwłaszcza której jest sporo dzieci, to jedno dziecko jest skromne i leniwe, drugie jest bardzo miłe i sympatyczne, ale w życiu książki nie przeczyta, nie? Trzecie to korba i na dodatek chodzi na zajęcia sportowe i plastyczne, i aktorskie i wydaje się, że doba takiej dziewczyny ma 27 godzin, nie? I tak samo jest z rodzicami, to też nie jest tak, że jest profesor uniwersytetu, a tam gwiazda teatru. To są często ludzie i młodzi, i starzy, którym się raz powiedzie, raz nie powiedzie, którzy się czasem z dziećmi pokłócą, dzieci się czasem między sobą pobiją i ugryzą łopatkę, no ale na koniec tego wszystkiego w dobrej rodzinie jest więcej plusów niż minusów. Szkoła, która nie ma tego wszystkiego, nie ma tego i zamieszania, i ludzi na różnym poziomie intelektualnego rozwoju, różnym poziomie emocjonalnego rozwoju, jest prawdopodobnie szkołą najgorszą z możliwych.
A jeśli by pan nie był z branży i miałby pan dzisiaj wybrać szkołę dla dziecka, to jakby pan jej poszukał? Na co by pan zwrócił uwagę?
Często opowiadam, że o wyborze mojego liceum w latach 70. jeszcze zdecydował fakt, że jak mój mądry ojciec zabrał mnie do tego budynku licealnego, to taka była tysiąclatka, nic znowuż takiego niewiarygodnego, to ja zwróciłem uwagę, że tam jest taka śliska podłoga na parterze i ma bardzo dobrze przymocowane listwy, a ja wówczas bardzo chętnie grałem taką gumę, po prostu jakby grało w piłkę nożną tylko za pomocą takiej gumki do ścierania, a nie za pomocą piłeczki. Ona się wspaniale ślizgała po tej podłodze. Powiedziałem, oj, to świetna szkoła, tu chcę być.
Świetne, to mamy pierwsze kryterium wyboru. Jakieś inne?
Wbrew pozorom to jest zawsze to samo kryterium, czyli jednak intuicja. Dlatego, że no, do szkoły trzeba tak pójść, jakby się szło do rodziny zastępczej. Nie? Wiadomo, że tam się nie wszystko powiedzie, ale pewne wrażenie nas prawdopodobnie nie omyli. To jest najważniejsze, no, zobaczyć nauczycieli, zobaczyć uczniów. Ja poprzestałem na oglądaniu listw podłogowych, ale to powiedzmy jest już trochę zbyt radykalne spojrzenie, bo to wszystko nam mówi po prostu, nie? Czy w tej szkole się będziemy czuli tak mniej więcej jak u siebie, a może właśnie szukamy szkoły, w której się będziemy czuli maksymalnie nie u siebie. Tego potrzebujemy. Na tym etapie rozwoju musielibyśmy mieć szkołę marynarki wojennej, nie? Chociaż w życiu nie byłem nad morzem, ale potrzebuję tak 100% odmiany. Tym i tym się kierujcie państwo przede wszystkim oraz łatwością dojazdu do szkoły, a w drugiej, a może nawet właśnie w czwartej, piątej kolejności. Jakie szkoła ma wyniki? Bo wyniki szkoły nie są ważne. Wyniki są twojego dziecka ważne.
I to wszystko radził państwu Jan Wróbel. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.